Ja również Was bardzo serdecznie Państwa witam. Jeszcze raz spotkaliśmy się przed momentem w tajemnicy Eucharystii, wspólnie modląc się w naszych intencjach w tym szczególnym miejscu, jakim jest właśnie to sanktuarium Matki Bożej Piaskowej, czy na piasku, jak jest nazywana. Kilka miesięcy temu otrzymałem telefon z zapytaniem, czy podjąłbym się wygłosić konferencję w cyklu spotkań, jakie mają tutaj miejsce, rozumiem głównie dla nauczycieli, wychowawców, ale nie tylko, i by podjąć problem małżeństwa i rodziny. Temat, który został mi zadany, to współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny. Jak postępować wobec rozpadających się związków? Temat aktualny, niestety aktualny, i temat bardzo trudny. Długo zastanawiałem się, jak go podjąć, bo z jednej strony stajemy wobec ewidentnych faktów. Faktów, które widzimy w naszym życiu codziennym, może nawet w naszym najbliższym gronie, że małżeństwa się rozpadają, że małżeństwa przeżywają wielorakie problemy, dramaty, że jesteśmy świadkami rekonstrukcji życia małżeńskiego i rodzinnego, i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym tutaj mówić o faktach, które znamy. Ale skoro taki temat został mi zadany, spróbuję sprostać, przynajmniej w jakimś minimalnym wymiarze, temu zadaniu, i spróbuję zmierzyć się z kilkoma problemami, które wynikają z tego tematu. Na początek chciałbym zacytować kilka zdań z najnowszego dokumentu, czy ostatniego dokumentu poświęconego małżeństwu i rodzinie, mianowicie adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia. Dokumentu, który jest ciągle tematem dyskusji, zwłaszcza w kontekście dopuszczalności do sakramentów osób żyjących w ponownych związkach, ale to nie jest tematem naszego rozważania dzisiaj, chociaż jest to temat bardzo aktualny i bardzo trudny, domagający się jasnego sprecyzowania. Natomiast drugi rozdział tej adhortacji poświęcony jest, czy zatytułowany jest, Rzeczywistość rodzin i wyzwania, czyli poświęcony jest ukazaniu aktualnego obrazu małżeństwa i rodziny, współczesnej rodziny. I między innymi w numerze 32 i 33 czytamy takie stwierdzenia. Mamy świadomość zasadniczej orientacji zmian antropologiczno-kulturowych, z powodu których ludzie są mniej niż w przeszłości wspierani przez struktury społeczne w ich życiu uczuciowym i rodzinnym. Z drugiej strony musimy również wziąć pod uwagę rosnące zagrożenie stwarzane przez wybujały indywidualizm, który wynaturza więzi rodzinne i doprowadza do traktowania każdego członka rodziny jako samotnej wyspy, sprawiając, że w niektórych przypadkach dominuje idea podmiotu, który tworzy się zgodnie z własnymi pragnieniami traktowanymi jako absolut. Napięcia wywołane doprowadzoną do przesady indywidualistyczną kulturą posiadania i przyjemności rodzą w obrębie rodzin sytuacje nietolerancji i agresji. A w numerze 39 papież zwraca uwagę na tak zwaną kulturę tymczasowości, jak ją tłumaczy. Mam na myśli na przykład szybkość, z jaką ludzie przechodzą z jednej relacji uczuciowej – innej. I jeszcze jedno zdanie, dwa zdania z numeru 40. Ryzykując zbytnie uproszczenie, możemy powiedzieć, że żyjemy w kulturze, która wywiera na ludzi młodych presję, by nie zakładali rodziny ze względu na brak perspektywy na przyszłość. A ta sama kultura proponuje innym tak wiele opcji, że również oni są odwodzeni od założenia rodziny. To są tylko niektóre aspekty, na które zwraca papież Franciszek uwagę, pokazując właśnie problemy współczesnej rodziny. Ten materializm, indywidualizm, tymczasowość i właśnie takie zapatrzenie się w tą niesamowitą szybkość życia. I wychodząc od tych stwierdzeń papieża, chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich, moim zdaniem, zasadniczych przyczyn kryzysu współczesnej rodziny. Zasygnalizować je, zwrócić na nie uwagę, aby później w drugiej części pokazać, czy spróbować wskazać, jaką drogę należałoby podejmować, aby przeciwdziałać tym aspektom kryzysu małżeństwa i rodziny. Pierwsza kwestia to do przesady ogromny właśnie to, co powiedział papież, indywidualizm i materializm współczesnego społeczeństwa. My w Polsce staliśmy się, możemy powiedzieć, pewnego rodzaju ofiarami tego materializmu. Jeśli na Zachodzie w okresie powojennym to dochodzenie do dobrobytu było jakoś rozłożone w czasie, to dorabianie się tak zwanej średniej klasy, to w Polsce to przyszło bardzo szybko dla wielu ludzi i przyszło za szybko. I dlatego tak bardzo duży procent naszego społeczeństwa w pewnym sensie zapatrzył się w ten materializm, a zwłaszcza młodzi ludzie. Dzisiaj, jeżeli rozmawia się z młodymi ludźmi, na przykład rozmawiam ze studentami, to argumenty, jakie wysuwają, w jaki sposób kreować swoje życie, do czego dążyć, to najczęściej skupiają się wokół właśnie dorobienia się. Dorobić się, a potem inne rzeczy. I chociaż badania pokazują, że rodzina, szczęście, miłość należą dla ludzi młodych do pierwszych wartości, do jakich chcieliby dążyć, to proszę zwrócić uwagę, jak praktycznie bardzo wielu ludzi odkłada zakładanie rodziny, odkłada rozwój życia rodzinnego, najpierw się dorobić. Ten materializm ma ogromnie duży wpływ, złączony z nim konsumpcjonizm. Należymy do społeczeństwa konsumpcjonistycznego. Tutaj proszę zwrócić uwagę na pewno, bo uczestniczymy w tym wszystkim. Chociażby cały problem niedziel wolnych od handlu. Ile to wywołało dyskusji w mediach, nie mówiąc już od strony politycznej i tak dalej, za, przeciw i to. Ale ja w pewnej rozmowie zwróciłem uwagę na taką rzecz. Solidarność w latach 80. i w 81. roku, jednym z postulatów było co? Żeby mieć wolną sobotę, mieć sobotę dla rodziny. A myśmy dzisiaj doszli do sytuacji, że nie tylko oddaliśmy sobotę, niedzieleśmy oddali. I jak wielu ludzi nie umie w teraz wolne niedziele, nie potrafi zagospodarować tego czasu, są zagubieni. Nie wiedzą, co z tą niedzielą zrobić. A zatem właśnie ten materializm niestety ma ogromny wpływ na życie naszych rodzin. I bardzo często wysiłek rodzin, rodziców, skupia się na tym, żeby dorobić, żeby więcej, kosztem życia małżeńskiego, rodzinnego. Oczywiście wiemy, że dobra materialne są potrzebne rodzinie. One przecież są konieczne do egzystencji, ale one nie mogą zdominować życia rodzinnego. Pomijając już fakt, że w tej pogoni czy szukaniem pogoni za chlebem wiele rodzin rozpada się z powodu emigracji. Znowu badania pokazują, zwłaszcza tam, gdzie jedno z małżonków wyjeżdża do pracy, żeby się dorobić, żeby było lepiej, rozpada się. Czy rodzice tracą kontakt ze swoimi dziećmi? Nie zapomnę wyznania mojego przyjaciela, który w tej chwili ma już dorosłych dwóch synów, ale przed laty właśnie, żeby troszkę lepiej było w rodzinie, wyjeżdżał na kilka miesięcy, nie na stałe, kilka miesięcy, przerwa kilka miesięcy, w okresie, kiedy jego synowie dorastali. Wyjeżdżał za granicę, żeby właśnie było lepiej. I niedawno mi powiedział tak, słuchaj, chyba nie było sensu, mieliśmy lepiej materialnie, ale ja nie mam kontaktu z moimi synami. Ja tych moich synów, którzy mnie kochają, ale ja straciłem język, bo nie było mnie wtedy przy nich, kiedy najbardziej mnie potrzebowali. Bardzo szczera refleksja. A więc właśnie kwestia materializmu. Inny problem to coraz bardziej pogłębiająca się mentalność rozwodowa. Ja już nie mówię, że pogłębia się czy wzrasta liczba rozwodów. Jak mówią dane statystyczne, tych rozwodów jest między 60, 70 kilka tysięcy rocznie w Polsce. Oczywiście jest to duża liczba. Każdy rozwód, co nie zawsze się bierze pod uwagę, to nie jest dramat tylko tych dwojga ludzi, którzy się rozwodzą. Ale to jest dramat ich dzieci, grona rodzinnego, dramat społeczeństwa. Więc każdy rozwód co roku pociąga za sobą dramat kilkuset, nawet tysięcy ludzi. Co roku. Dziś mówi się w Polsce o 1/4 rodzin rozbitych. W środowiskach miejskich mówi się nawet więcej. Gdzie rodziny rozbite, zrekonstruowane z powodu rozwodów. Nie mówiąc już o wielu środowiskach, gdzie 70 i więcej procent. To są cyfry, ale mentalność rozwodowa, która przejawia się między innymi coraz większą akceptacją rozwodu jako najwłaściwszego rozwiązania w społeczeństwie. Proszę zauważyć, jeszcze kilkanaście lat temu rozwód był traktowany bardziej jako dramat i nawet taka presja psychiczna ze strony społeczeństwa mobilizowała ludzi przeżywających problemy małżeńskie do tego, żeby to małżeństwo ratować. A dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, a co się będziesz z nią męczył? A co ty z nim będziesz robić? Zostaw go, znajdź sobie kogo innego. I to bardzo często ludzie, którzy uważają się za katolików, praktykują, nie mówią, spróbuj znaleźć drogi rozwiązania. Nie zostaw, nie przejmuj się. Masz prawo do szczęścia. A więc nie tylko społecznie coraz bardziej przyzwyczailiśmy się i akceptujemy rozwód. Co więcej, społecznie my popieramy rozwód i zachęcamy do rozwodu. Zamiast właśnie powiedzieć walcz, bo to jest coś ważnego, puszczamy na zasadzie po co się męczyć, zostaw, ułóż sobie życie. I to jest, moim zdaniem, bardzo niebezpieczna tendencja. cyfry wszyscy znamy. Przyczyny różnorakie są wymieniane, ale w tej naszej mentalności coraz bardziej akceptujemy taką drogę rozwiązania życia małżeńskiego i rodzinnego. I jakiż przykład, będzie mieć młode pokolenie, które spotyka się właśnie z takim podejściem ze strony swoich rodziców, czy swoich bliskich, czy wychowawców i tak dalej. Więc mentalność, która objawia się coraz większą akceptacją i poparciem ze strony społeczeństwa dla rozwodu. To jest kolejny aspekt, który moim zdaniem jest tutaj bardzo, bardzo istotny. Inna sprawa, kolejna, to musimy, znaczy na pewno sobie uświadamiamy, że każde następne pokolenie jest coraz słabsze psychicznie. I to bardzo mocno podkreślają psychologowie, pedagodzy, wychowawcy. Ale właśnie ta słabość psychiczna młodego pokolenia, pogłębiająca się słabość, ma swoje źródła również w życiu rodzinnym, gdzie proces wychowania nie jest związany z zestawianiem wymagań, żeby dziecko do czegoś dochodziło własnym wysiłkiem. Przerażające jest to, że gro rodziców zastępuje dziecko w realizacji jego zobowiązań, jego zadań. Zwalnia z wysiłku. Przyzwyczaja się młode pokolenie do tego, że ja to zrobię za ciebie, ja ci pomogę w znaczeniu zrobię za ciebie, nie pomogę, żeby w myśl tej zasady nie dać rybę rybakowi, tylko dać wędkę, żeby on łowił tą rybę. I efektem tego jest, że brak wymagań, już począwszy od małych dzieci, na miarę możliwości dziecka, skutkuje tym, że coraz bardziej młode pokolenie, coraz więcej ludzi jest wychowane w kulturze roszczeniowej. Mi się należy. Dlaczego mi tego nie dadzą? I potem to się przekłada na życie dorosłe. Ktoś wchodząc w życie dorosłe z takim nastawieniem, on mówi, mi się to należy. Mi się to należy od mojej żony, od mojego męża, czego ona, czy on ode mnie wymaga. I potwierdzeniem tego jest charakterystyczna sprawa. Dane statystyczne o rozwodach mówią, że najwięcej rozwodów jest wśród młodych małżonków. Między 4. a 9. rokiem życia małżeńskiego. To jest największy procent rozwodów. Im starsze małżeństwo, tym mniej. A więc mija ten okres pierwszego zauroczenia, przychodzi na przykład dziecko, przychodzą takie czy inne problemy i już młodzi ludzie nie mogą sobie z tym dać rady. To też jest widoczne na przykład w kwestii realizacji powołania kapłańskiego czy zakonnego. Najwięcej odejść z kapłaństwa, z życia zakonnego jest wśród młodych, nie wśród starszych. No ale my kapłani też jesteśmy z tego pokolenia, z tej ziemi. Myśmy się nie wychowali na księżycu. A więc słabość pokolenia, która nie jest zawiniona przez to pokolenie, zawiniona jest w dużej mierze przez rodziców, przez starszych. Brak wymagań wobec młodych ludzi. Kolejny aspekt, który jest bardzo charakterystyczny dla współczesnej kultury, to niewłaściwe rozumienie miłości, wieloznaczność miłości. Papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. Na początku tej encykliki mówi, że dzisiaj jesteśmy świadkami wielu określeń, wieloznaczności pojęcia miłości i w tej wieloznaczności została zagubiona istota rozumienia tego, czym jest miłość. Dzisiaj miłością się wszystko określa. A przede wszystkim dzisiaj miłość chłopaka do dziewczyny, mężczyzny do kobiety najczęściej kojarzy się z tym aspektem erotyzmu. Kocham cię, bo mi się podobasz. Kocham cię, bo jesteś atrakcyjny, atrakcyjną. Dlaczego dzisiaj mówi się o tym, że właśnie młodzi ludzie bardzo szybko podejmują inicjację seksualną, bo są zauroczeni sobą, ale później tak samo bardzo szybko z siebie rezygnują. Bardzo piękne jest stwierdzenie Jana Pawła II, który, jak wiemy, pozostawił nam tą piękną teologię ciała, teologię miłości oblubieńczej. Trzeba tutaj by sięgnąć do jego katechez mężczyznom, niewiastom stworzył ich. Ale między innymi papież powiedział takie zdanie. Miłość jest relacją do osoby, która jest seksualnie atrakcyjna, a nie do seksualnej atrakcyjności osoby. Proszę zauważyć, to nie jest tylko zmiana kolejności słów. To jest istota problemu. I właśnie dzisiaj młodzi ludzie bardzo często miłość, również i dorośli, kojarzą jedynie z tą seksualną atrakcyjnością, a nie z osobą. A więc właściwe rozumienie miłości. Kolejna rzecz, na którą trzeba by zwrócić uwagę, to jest brak czasu małżonków dla siebie, rodziców dla dzieci. Małżonkowie w tej gonitwie nie mają czasu dla siebie, na rozmowy ze sobą. Nie mają jako rodzice czasu na rozmowy ze swoimi dziećmi. I to powoduje bardzo wiele różnorakich nieporozumień, brak zrozumienia. Nawet w bardzo drobnych i codziennych sprawach, nie mówiąc już o sprawach bardzo poważnych. Małżonkowie też boją się albo nie zawsze umieją ze sobą rozmawiać o sprawach najbardziej intymnych, dotyczących ich pożycia małżeńskiego. Znowu, kiedy przeglądamy statystyki rozwodowe i przyczyny rozwodów, bardzo często podane jest jako niezrozumienie w sferze seksualnej. Ale z czegoż to niezrozumienie wypływa? Właśnie z tego, że nie ma rozmowy między nimi. Nie mają czasu, nie mają czasu dla siebie. A więc również to jest bardzo istotny element, na który potrzeba zwracać uwagę i sygnalizować. Ktoś by powiedział, bardzo ewidentna rzecz, tak, ale ona jest kluczowa. Jan Paweł II właśnie w swoich katechezach mężczyznom, niewiastom stworzył ich, mówi o języku ciała, że małżonkowie winni się nauczyć języka swoich ciał, aby tym językiem wyrażali swoje wzajemne relacje, swoje wzajemne oddanie, swoje odczucia, swoje smutki i radości, swoje pragnienia i dążenia. Język ciała. To jest tak, jak chcemy się porozumieć z kimś, kto nie zna mojego języka, a ja nie znam jego języka. Szukamy wspólnych słów, poprzez które możemy się porozumieć. Bardzo istotna kwestia właśnie, aby małżonkowie znajdowali dla siebie czas. I dwie ostatnie sprawy, na które chciałbym zwrócić uwagę jako istotne przyczyny kryzysu małżeństwa. To są po pierwsze spłycanie życia religijnego. Niestety to bardzo mocno pokutuje wśród nas wierzących. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, większość małżeństw zawieranych w Polsce to są małżeństwa wyznaniowe, małżeństwa katolickie. Ale jakżeż brak jest autentycznego życia religijnego rodzin. I tutaj najpierw kwestia świadomości sakramentu małżeństwa. Stawiam takie twierdzenie, że jedną z podstawowych przyczyn kryzysu współczesnej rodziny, współczesnego małżeństwa jest zatrata poczucia sakrum sakramentu małżeństwa. Proszę zauważyć, dzisiaj sakrament małżeństwa tak bardzo często kojarzy się jedynie z tą chwilą w kościele. Piękna ceremonia, jak najpiękniejsza, żeby wszystko było dograne do ostatniej, na ostatni guzik dopięty, żeby było jak najpiękniej, uczuciowo i tak dalej, i tak dalej. Wychodzą z kościoła i tak jakby Chrystusa zostawili w kościele. Życie sakramentem małżeństwa. A więc owa zatrata poczucia sakrum sakramentu małżeństwa. Jakże potrzeba wiele wysiłku w tym kierunku, aby właśnie tę świadomość, czym jest sakrament małżeństwa, coraz bardziej odnawiać. Oczywiście tu jest ogromna rola, ogromne zadanie Kościoła, duszpasterzy, ale również samych małżonków, żeby żyli tą prawdą. W jednym ze swoich przemówień do młodych małżeństw papież Pius XII, a więc już przed wielu laty, w przemówieniu z 1951 roku powiedział między innymi tak. Małżonkowie winni być pewni i świadomi łask sakramentu małżeństwa. Powinni być pewni i świadomi łask sakramentu małżeństwa. Jeżeli by tą prawdą małżeństwa starały się autentycznie żyć i tę prawdę autentycznie pogłębiać, to na pewno byłoby całkiem inne podejście do również do tych trudnych sytuacji, z jakimi każda rodzina, każde małżeństwo się spotyka. A więc właśnie potrzeba pogłębienia świadomości religijnej, znaczenia życia religijnego, życia sakramentalnego, życia modlitwy rodziny. Ale przede wszystkim właśnie świadomość przeżywania prawdy o sakramencie małżeństwa. Że to nie jest tylko ten moment ślubu w kościele, ale że to jest rzeczywistość, która trwa. Sakrament małżeństwa to dynamiczna obecność Boga w codziennym życiu małżonków. Boga, który działa. Boga, który jest do dyspozycji małżonków. Na tyle, na ile sami małżonkowie chcą z tego korzystać. A więc, drodzy Państwo, ja zwróciłem tutaj na takich 7 aspektów uwagę. Oczywiście tu byśmy mogli bardzo długo wymieniać wiele innych jesteśmy świadomi, o nich słyszymy i tak dalej. Ja tylko moim zdaniem najistotniejsze kwestie, na które zwróciłem uwagę. I teraz właśnie rodzi się pytanie, co robić? Co powinno się czynić? Co powinny czynić rodziny, ci, którzy pracują z rodzinami, żeby właśnie coraz bardziej przezwyciężać tę mentalność współczesną, która tak bardzo osłabia życie rodzinne i małżeńskie. Ja tutaj pominąłem wszystkie aspekty zewnętrzne, jak wpływ mediów, jak brak polityki prorodzinnej, jak wiele trudności społecznych, kulturowych i tak dalej. Jesteśmy tego świadomi i myślę, że każdy z nas również mógłby tutaj bardzo wiele tych aspektów wymieniać. Ale właśnie jaką drogę, czy jakie kierunki należałoby przyjmować i starać się podejmować, żeby tutaj odmienić to, co się dzieje ze współczesną rodziną. Po pierwsze, trzeba, aby małżonkowie sami pogłębiali swoją świadomość tego, kim są. Jan Paweł II w czasie pierwszego światowego spotkania rodzin w Rzymie w 1994 roku w ramach czuwania sobotniego na placu świętego Piotra, wypełniony plac rodzinami, miał przygotowane przemówienie, które miał wygłosić wtedy. Akurat miałem to szczęście być niedaleko tego ołtarza, uczestniczyłem w tym spotkaniu jako duszpasterz rodzin naszej archidiecezji w tamtym czasie i miałem możliwość obserwowania trochę papieża i on odłożył swoje przemówienie i z pamięci wygłosił moim zdaniem jedno z piękniejszych przemówień, zaczynając od słów: rodzino, co mówisz o sobie samej? On nawiązał tutaj do słów, jakie Kościół postawił sobie, pytanie postawił sobie w czasie obrad Soboru Watykańskiego II. Kościele, co mówisz o sobie samym? I on wyszedł od tego. Rodzino, co ty mówisz o sobie samej? I niejako odpowiadając na to pytanie, mówi: jestem gaudium et spes. Jestem radością i nadzieją społeczeństwa. I później rozwija ten temat. Odsyłam do tego przemówienia z 11 października 1994 roku. A więc każda rodzina winna sobie zadawać i mieć odwagę zadać sobie to pytanie: kim jestem? Jakie są nasze zadania jako małżonków, jako rodziców? Co powinno się podejmować w codziennym życiu? Właśnie uświadamianie sobie własnej tożsamości. To nie jest tylko to, że rodzina czeka, czy będzie czekać na to, żeby ktoś z zewnątrz jej pomógł, dał rozwiązania. Nie da się dać dokładnych rozwiązań, bo każda rodzina jest jedyna w swoim rodzaju. Niepowtarzalna. Każdy problem jest, chociaż zewnętrznie może się wydawać taki sam, jest niepowtarzalny. I dlatego sama rodzina winna tutaj właśnie troszczyć się o to. Inne społeczności, tak jak Kościół, duszpasterze, czy takie, czy inne środowiska mogą wesprzeć i powinny wesprzeć w tym. Ale rodzina sama musi odczytać własną tożsamość. Rodzino, co mówisz o sobie samej? Jeśli rodzina będzie chciała i będzie dążyła do tego, by właśnie tę prawdę sobie coraz bardziej uświadamiać, to wtedy łatwiej będzie małżonkom podejmować codzienne problemy, z jakimi spotykają się. Będą umieli znaleźć czas dla siebie. Jako rodzice będą umieli znaleźć czas dla swoich dzieci. A więc odczytanie, potrzeba odczytania prawdy o własnej tożsamości przez same rodziny. Kolejna rzecz to jest właśnie to potrzeba wsparcia rodziny. Ze strony Kościoła, ze strony innych członków w szerszym rozumieniu rodziny, wspólnot, ze strony przyjaciół. Właśnie to, co powiedziałem w kontekście rozwodów. Dzisiaj coraz częściej najbliżsi zdają się nie tylko akceptować, ale wprost zachęcać do rozwodu. A potrzeba, żeby zachęcać do podejmowania wysiłku ratowania rodziny. Przezwyciężania takich czy innych problemów, z którymi dane małżeństwo się boryka. Bo czasem właśnie takie podsunięcie: słuchaj, ja pomogę, jeśli będę umieć. Nie poddawaj się. Takie słowo zachęty Każdy z nas tego potrzebuje, kiedy staje wobec takich czy innych sytuacji, trudności i właśnie tym bardziej potrzeba, żeby właśnie rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają takie czy inne trudności, spotkały się z ową zachętą do wysiłku, do pracy, do podejmowania trudu, a nie rezygnacji, nie ucieczki. W dzisiejszym społeczeństwie tak często spotykamy się z ucieczką od odpowiedzialności, od wysiłku, od zaangażowania. Ale to jest spowodowane tym, że jest pewnego rodzaju ciche przyzwolenie na takową ucieczkę. Więc ogromna rola, nawet gdy początkowo może się to wydawać dosyć trudne i ktoś może powiedzieć, a ty mnie nie rozumiesz, bo na moim miejscu na pewno byś się poddał czy poddał. Nie, bo takie właśnie przypomnienie jest motywujące, jest takie mobilizujące do tego, a może jednak trzeba podjąć jakiś wysiłek. Nie można się zbyt łatwo poddawać. To jest to, co do młodych ludzi Jan Paweł II tak pięknie powiedział na Westerplatte. Każdy człowiek ma swoje Westerplatte. Każdy człowiek ma sprawę, za które winien nawet być gotowy oddać życie. Nie tylko walczyć, oddać życie. Życie codzienne jest takim Westerplatte dla każdego z nas. I dla małżonków przeżywających takie czy inne trudności. Właśnie owo zmaganie się z tymi trudnościami jest takim Westerplatte, ale trzeba zachęcić, pokazać, nie skłaniać do rezygnacji. Kolejna rzecz to właśnie ogromna rola wychowania młodego pokolenia do odpowiedzialności. Do wymagania od siebie i do odpowiedzialności. To, co powiedziałem wcześniej, dzisiaj tak często spotykamy się z sytuacjami, gdzie młode pokolenie jest zwalniane z wysiłku. Dzieci są zwalniane z wysiłku, z odpowiedzialności i potem w takiej atmosferze wyrasta. A więc wychowywanie do odpowiedzialności. Proszę zauważyć, dlaczego między innymi w Polsce, ale nie tylko, bo to jest w wielu krajach świata, jest taka ogromna walka o kształt przedmiotu tak zwanego wychowania seksualnego. I ta tendencja, którą popiera Kościół, wychowywać do miłości, do odpowiedzialności, czy to, co chcą niektóre środowiska, wychowanie seksualne w znaczeniu technicznego podejścia do spraw seksu. Jak się chronić przed niechcianą ciążą, chorobą, etc., etc. Bo to jest walka o kształt młodego pokolenia. Właśnie w tej płaszczyźnie przeżywania seksualności, odpowiedzialności za siebie. Kilka lat temu wyszło kolejne rozporządzenie ministra edukacji, że od 1 września, już nie pamiętam dokładnie roku, ten przedmiot obowiązkowo ma być wprowadzony, ale bardzo szybko się wycofano z tego. Dlaczego? Bo większość nauczycieli, którzy mieli uprawnienia do prowadzenia tego przedmiotu, było absolwentami szkół typu Uniwersytet Papieski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, czyli właśnie szkół kościelnych. I od razu podniesiono wielki hałas, jak to będzie ideologizacja młodego pokolenia. A przecież tu nie chodzi o żadną ideologizację, tylko wychowanie do odpowiedzialności za siebie, za własną seksualność, a w tym kontekście odpowiedzialności za drugiego człowieka, czyli odpowiedzialności chłopaka za dziewczynę, dziewczynę za chłopaka. A więc potrzeba wychowania do odpowiedzialności. Jak wielokrotnie mówił Jan Paweł II, wychowanie to kształtowanie, rzeźbienie człowieczeństwa człowieka. I takim człowieczeństwem będzie żył ten człowiek, ten młody dzisiaj, a jutro dorosły, jakie zostanie w nim ukształtowane przez proces wychowania. Pierwsza pierwszym zadaniem jest tutaj, to jest zadanie rodziny, ale też wychowawców w szkole. Dzisiaj to, co często się mówi, szkoła nie wychowuje, szkoła jedynie edukuje. Dawniej szkoła jeszcze wychowywała. Dzisiaj już szkoła bardzo rzadko wychowuje, ale to jest osobny problem. Kolejna rzecz to zwracanie większej uwagi na tak zwane drobiazgi życia codziennego, w życiu rodzinnym, w życiu małżeńskim. Dostrzeganie tych drobiazgów i umiejętność ich rozwiązywania. Te drobiazgi między innymi przejawiają się w tym, co papież Franciszek tak często do tego nawiązuje, do tych trzech słów. Wszyscy je znamy, a tak rzadko w życiu rodzinnym stosujemy. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proste słowa. Ale jeżeli te słowa będą codziennym pokarmem w rodzinie, to życie o wiele bardziej się będzie kształtować. I warto na te tak zwane drobiazgi zwracać uwagę. Jest to bardzo istotne, bo te drobiazgi są przysłowiowym piaskiem na naszej ścieżce, po której idziemy. Jak widzimy na drodze, po której idziemy, kamień, to widzimy go z daleka, od razu go mijamy, bo on jest widoczny i ogromny problem jest od razu widoczny. Ale piasku nie widzimy, a przecież najłatwiej się poślizgnąć na piasku. O kamień się potkniemy, może coś stracimy równowagę, ale łatwiej się zachować. Ale jak niespodziewanie poślizgniemy się na piasku, jakże trudno jest wtedy się uratować przed upadkiem. I właśnie owe drobiazgi są tym piaskiem codziennego życia, na który trzeba tak bardzo wiele zwracać uwagę. I jeszcze dwie kwestie, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza, potrzeba głoszenia radosnej nowiny o małżeństwie i rodzinie, Ewangelii rodziny. Papież Benedykt XVI, kiedy wracał z kolejnego światowego spotkania rodzin w Walencji w Hiszpanii w 2007 roku, udzielił wywiadu dziennikarzom na pokładzie samolotu z Walencji do Rzymu i właśnie wtedy między innymi bardzo mocno na to zwrócił uwagę w swojej wypowiedzi. Mianowicie mówi tak. Problemy i kryzysy, z jakimi boryka się współczesna rodzina, są wszystkim znane. Nie musimy tego powtarzać. Ale trzeba większą uwagę skupić na ukazywaniu piękna życia rodzinnego. Czyli, jak mówi papież, głoszenia Ewangelii rodziny. Dzisiaj w mediach nie tylko jest pokazywane, ale jest dużo mówienia o rodzinie, ale w kontekście negatywnym. Problemy takie czy inne, dramaty i tak dalej. A tak mało mówi się o pięknie życia rodzinnego. I w naszym codziennym życiu też brakuje tego mówienia o pięknie, o radości życia rodzinnego, życia małżeńskiego. I na te radości trzeba więcej zwracać uwagę. Nie tylko skupiać się na owych negatywach, ale mówienie o pozytywach, o dobru, o pięknie. Bo wtedy właśnie w świetle tego piękna dostrzeżemy bardzo łatwo negatywy. Można się posłużyć, o, mamy tutaj piękny witraż serca Pana Jezusa, ale On swoje piękno jeszcze bardziej pokazuje poprzez to, że promienie światła przez Niego biją. I witraż swój splendor okazuje właśnie dzięki temu światłu, które przez Niego przechodzi. I tak samo jest właśnie w naszym życiu, że jeżeli my będziemy zwracać uwagę na piękno, to jest właśnie takie rzucanie światła. A w świetle tym dostrzeżemy i jasne barwy, i ciemne barwy. Czyli dostrzeżemy i piękno, ale dostrzeżemy też problemy. Ale trzeba bardziej zwracać uwagę na światło, a nie na ciemność. Czyli na piękno, a nie na problemy i dramaty. A więc głoszenie piękna, głoszenie Ewangelii rodziny. I ostatnia rzecz, no bo już czas, rozgadałem się, ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to bardziej szukać radości w codziennym życiu. Jesteśmy teraz, jako, może inaczej, chrześcijaństwo jest religią radości. A proszę zwrócić uwagę, jak my chrześcijanie jesteśmy często smutni, tacy ponurzy. Brak w nas tej radości. Brak tego, że umiemy dostrzegać piękno nawet w drobnych rzeczach, nawet w takich drobiazgach życia codziennego, że małżonkowie zapominają o własnym pięknie. Nie tylko w sensie fizycznym, ale w ogóle pięknie codziennego życia. Czy pięknie powiedzenie żona, jaka ty jesteś piękna, mężu, jaki ty jesteś piękny. Może nawet rozczochrany, nieuczesana, ale piękny w swoim człowieczeństwie. I zwracanie uwagi na to właśnie w relacjach małżeńskich, w relacjach rodzic, dzieci, rodzice, innych członków. Dostrzeganie piękna i radości w małych sukcesach. Brakuje tego w naszym życiu. My bardziej skupiamy się wokół problemów, wokół trudności i w tym właśnie zapominamy o pięknie codziennego życia. I właśnie w tym kontekście na koniec chciałbym przeczytać pewien tekst. Właśnie przygotowując to wystąpienie na dzisiaj, spotkałem się z taką książką, taki psycholog pani Dodziuk, która zajmuje się również pomocą rodzinie. I ona w tej książce zacytowała tekst z książki Nie zapomnij o radości Phila Bosmansa. Phil Bosmans. Tytuł książki Nie zapomnij o radości. Gdyby ktoś chciał do tej książki Bosmansa zaglądać, była ona wydana przez Palotinum, Warszawa, 1990 rok. I czytamy tutaj taki, można powiedzieć, tekst, który jest zatytułowany Czuj się szczęśliwy. I proszę pozwolić, że na koniec przytoczę ten tekst. Dzień dobry, mój kochany. Znajdź trochę czasu na to, by być szczęśliwym. Jesteś cudem, który żyje, które rzeczywiście istnieje na ziemi. Jesteś kimś jedynym, niepowtarzalnym. Nie można cię z nikim pomylić. Czy wiesz o tym? Dlaczego się nie zdumiewasz, nie podziwiasz, nie cieszysz się swym istnieniem i istnieniem innych wokół ciebie? Czy to takie oczywiste? Czy to tak oczywiste? Czy to nic nadzwyczajnego, że żyjesz, że możesz żyć, że dano ci czas, abyś śpiewał, tańczył? Czas, abyś był szczęśliwy. Czy to takie rzeczywiste, oczywiste, że my żyjemy? To jest dar. Dar od Boga. Dar czasu tego spotkania, każdej minuty. A więc właśnie trzeba umieć się zadumać nad własnym pięknem. Pięknem własnego człowieczeństwa. A wtedy będziemy umieli podziwiać piękno człowieczeństwa tych, którzy są obok nas. Męża, żony, dzieci, innych. Czy też piękno człowieczeństwa tych, których spotykamy na ulicy, chociaż ich nie znamy. Bo każdy człowiek jest cudem. Umiejmy to dostrzegać i doceniać. Dziękuję za uwagę.